w uchu na świat kierunki, które w czasie świąt wydają się oczywiste, miejsca związane z narodzeniem i życiem Jezusa Chrystusa, a w studiu gość specjalny, ksiądz Radosław Kimsza. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Proboszcz parafii Chrystusa Króla, wykładowca Politechniki Białostockiej, profesor Politechniki Białostockiej. Jeśli mamy przejść śladem życia Jezusa, to powinniśmy rozpocząć w Nazarecie.
Tak, zwiastowanie opisane przez świętego Łukasza, które staje się wcieleniem Słowa Bożego, czyli pod sercem Maryi zaczyna bić serce Boga człowieka. I to się dokonuje w Nazarecie. Samo miasto Nazaret to Galilea, blisko jeziora. Galilea tętni życiem, bo jest woda z jeziora, która nawadnia ziemię, czyli piękne, zielone obszary. Tam właśnie wzdłuż Dolnej Galilei jest pasmo wzgórz, Dolina Esdrelon, 365 metrów nad poziomem morza. Nezer, mówimy Nazaret, ale właśnie w języku hebrajskim Nezer znaczy latorośl, kwiat. W języku aramejskim oznacza wieżę wartowniczą. Miasto. Ono już było znane mniej więcej 700 lat przed narodzeniem Chrystusa. Nie cieszyło się dobrą sławą i tam słowo stało się ciałem. Tutaj mamy zdjęcie, przyniosłem ze sobą.
Te zdjęcia widać możemy oglądać wyraźnie na radiobiałystok.pl, jeśli ktoś zajrze.
Właśnie, bo wyraźnie widać tą dolinę, wokół są wzgórza, miejskie zabudowania. I centrum doliny stanowi Bazylika Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, która została wybudowana w miejscu domu Najświętszej Maryi Panny. Tak mówi tradycja. Od doliny wzwyż tak dzisiaj wyglądają te galilejskie zabudowania, ale oczywiście w czasach Maryi był to świat zupełnie inny.
Patrząc na to rozrośnięte w tej chwili miasto, aż trudno sobie wyobrazić, że w czasach narodzenia Chrystusa szacuje się, że mieszkało w Nazarecie około 500 osób.
Tak, to było niewielkie miasteczko, ale powróćmy do domu Maryi i do Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. To jest budowla współczesna, 1969 rok, według projektu architekta Giovanni Muzio. Piękna kopuła, ma wysokość 57 metrów i według zamierzeń architekta miała ona symbolizować kwiat lilii, odwrócony kielich kwiatu lilii. Tak rzeczywiście możemy sobie wyobrazić, to symbol znany w ikonografii, czasami łączony właśnie z czystością Najświętszej Maryi Panny czy Świętego Józefa, ale też może to nawet jest bliższe symbolice odnoszącej się do czasów Maryi i Józefa, także symbolizujący namiot. To jest ta właśnie bryła, piękna, biała, piaskowa.
Z zewnątrz.
Z zewnątrz. I jeżeli będziemy wchodzili przez południowe wejście, to natrafimy na krużganki i tam w tych krużgankach są piękne mozaiki przedstawiające różne wyobrażenia Maryi z różnych stron świata. I także jest akcent polski, Matka Boża Kozielska. Powróć nas na ojczyzny łono. Kozielsk to było, wiadomo, jakie miejsce, bardzo smutne w dziejach. W latach 1943-47 tam właśnie byli Polacy, którzy tymi słowami z inwokacji Pana Tadeusza modlili się, by móc wrócić właśnie na ojczyznę łono. Także to taki pierwszy akcent związany z naszym narodem, z naszymi rodakami w domu Maryi. Tak, ale to jest dopiero początek takich pięknych, wzruszających doświadczeń, jakie nas czekają w samej bazylice. Wchodzimy do bazyliki. Kościół jest dwupoziomowy. Jest kościół górny i kościół dolny. I właśnie na bocznych ścianach górnej świątyni znowu napotykamy na wizerunki Maryi z całego świata. I tutaj już jest nam wizerunek znacznie bliższy. To jest właśnie wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Wzrasta napięcie takie emocjonalne. bo za chwilę zejdziemy do dolnego kościoła.
Te dwie przestrzenie w tym kościele stanowią o takiej unikalności tej bazyliki. Ten kościół górny jest zupełnie odrębnym światem od tego kościoła dolnego.
Tak, a dolny kościół jest pomyślany jako wizyta w nazaretańskim domu Maryi. Tam, gdzie właśnie wszystko się wydarzyło, tam, gdzie właśnie spotykamy Maryję w towarzystwie archanioła Gabriela, która dowiaduje się, że zostanie matką Boga człowieka i że ten Bóg człowiek jest odkupicielem człowieka. To jest oczywiście ta część pomyślana przez architekta, tak żeby można było w tej dolnej świątyni sprawować mszę świętą, natomiast w tą dolną świątynię są wkomponowane pozostałości po domu Maryi. To jest właśnie ta grota zwiastowania i tutaj na takim marmurowym karteluszu jest łaciński napis verbum caro hic factum est. To znaczy, że tu słowo stało się ciałem. I to rzeczywiście jest bardzo taki wzruszający, zawsze ujmujący za każdym miejscem moment, trochę ściskający serce, że no możemy być w gościnie domu, gdzie jest początek historii naszego odkupienia.
Jeszcze zostajemy w Nazarecie.
Bylibyśmy niesprawiedliwi, gdybyśmy opuścili Nazaret bez wizyty, przynajmniej krótkiej, w domu świętego Józefa. I tak troszeczkę wychodząc właśnie z Bazyliki Zwiastowania, z domu Maryi, wspinamy się pod górę i dochodzimy do kościoła świętego Józefa. To jest nad domem świętego Józefa. Te domy oczywiście w czasach Jezusa nie były takimi domami, jakie sobie teraz wyobrażamy. Były to domy budowane z kamienia, zazwyczaj jednoizbowe. I ten właśnie kościół, który widzimy, fasadę, to według tradycji, według też prac archeologicznych prowadzonych w Nazarecie, jest kościół wybudowany na domu świętego Józefa. To nie jest kościół stary, to jest kościół z początku XX wieku. Możemy wejść też do środka tej świątyni. Jest to świątynia trzynawowa, czyli mamy tutaj nawę centralną, dwie nawy boczne, piękny biały piaskowiec, który wypełnia świątynię. Bardzo też jest uboga w elementy dekoracyjne, ale taki był też dom świętego Józefa. I może nie tyle nas interesuje samo wnętrze świątyni, ile to, co jest pod świątynią, czyli wykopaliska archeologiczne, które pokazują nam dom świętego Józefa ze stągwiami kamiennymi, w których gromadzono wodę, tam gdzie był jego warsztat, tam gdzie toczyło się jego codzienne życie.
I tam można wejść? Można
tak, tam jest klatka schodowa w głąb, zejście po prawej stronie, patrząc na ołtarz świątyni i tam właśnie zwiedza się te części wykopalisk archeologicznych.
W Uchu na Świat dziś miejsca związane z narodzeniem i życiem Jezusa Chrystusa. Gościem profesor Politechniki Białostockiej, ksiądz Radosław Kimsza. Z Nazaretu podróżujemy do Betlejem.
No właśnie.
Miasta, które tłumaczy się dosłownie dom chleba.
Dom chleba, tak. I to jest taki no niezwykły zamysł Boga, bo przecież ten, który się rodzi, stanie się chlebem, stanie się Eucharystią. Bóg, człowiek, pod postacią chleba rodzi się w wieczerniku, ale antycypacją tego jest Boże Narodzenie w Betlejem. W czasach Jezusa Betlejem było miasteczkiem liczącym około 1000 mieszkańców w bliskości Jerozolimy, około 8 kilometrów. Obecnie to miasteczko liczy około 25 tysięcy mieszkańców. No i może pójdźmy
w stronę tego najważniejszego dla nas miejsca w Betlejem.
Tak, to jest właśnie Bazylika Narodzenia Pana Jezusa z takim pięknym placem wyłożonym kamiennymi płytami. To zazwyczaj też takie miejsce fotografowania grup, które przyjeżdżają tutaj, grup pielgrzymów. Patrzymy na główne wejście do Bazyliki. Po lewej stronie jest taki prowadzony przez franciszkanów dom pielgrzyma, który się nazywa Casa Nuova, a przed nami wejście do bazyliki. to wejście nie jest takie bardzo wyeksponowane. Jest to wejście, które ma wysokość 1,20 m.
Trzeba się schylić.
Tak, trzeba się schylić. Znak,
gest,
że
pokory.
Mogą poznać prawdę o wcieleniu Boga, który uniżył samego siebie, stał się podobny do ludzi. Ci, którzy są czystego, pokornego serca, oni Boga będą oglądać. Ale też niektórzy twierdzą, że był bardziej praktyczny aspekt zrobienia takiego wejścia do świątyni, żeby profanujący święte dla chrześcijaństwa miejsca muzułmanie nie mogli tutaj wjeżdżać na koniach. Więc to było taką przeszkodą do tego, żeby można było to miejsce znieważać. Wejdźmy do środka. To jest świątynia czysto bizantyjska. Przed nami jest ikonostas właściwy dla świątyń obrządku wschodniego i po prawej stronie od ikonostasu jest wejście, po lewej zresztą też, ale grupy pielgrzymkowe, które tutaj wchodzą, czy indywidualni pielgrzymi ustawiają się w prawej nawie bocznej. Zazwyczaj są kolejki do wejścia do Groty Narodzenia Pańskiego i tutaj właśnie znajduje się to najważniejsze miejsce. Ono jest w takim naturalnym zagłębieniu terenu, które służyło jako schronienie dla ludzi i dla zwierząt, dla pasterzy. Stąd właśnie mówimy o Grocie Bożego Narodzenia jako takim miejscu, gdzie przebywały zwierzęta. Moglibyśmy tutaj długo mówić o teologii też tego miejsca, bo wiemy, że u Pana Boga żadnych przypadkowych zdarzeń nie ma. Wszystko jest cudownie pomyślane. I jeżeli tutaj wejdziemy do środka, piękne dwurzędowe kolumny, trochę takie właśnie przyciemnione z racji na to, z czego są wykonane, ale też to upływ czasu jest na tych kolumnach zapisany. Wchodzimy więc do środka, wchodzimy pod ikonostas, do Groty Narodzenia Pańskiego i jak wchodzimy, to po prawej stronie w kamiennej posadzce zauważamy gwiazdę. Gwiazdę, która pokazuje nam miejsce, w którym narodził się Jezus Chrystus. Pod mensą małego ołtarza na antypedium zakryciu zasłoną jest łaciński napis Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est, to znaczy tu z Maryi Dziewicy narodził się Jezus Chrystus. Mamy też 15 srebrnych lamp zawieszonych nad tym miejscem. One symbolizują różne wspólnoty chrześcijan i pielgrzymi, którzy schodzą do tego miejsca, zazwyczaj w takim geście wielkiej czci, szacunku dla miejsca, bo to początek historii naszego odkupienia, klękają i całują to miejsce narodzenia Syna Bożego. I jest jeszcze zaraz obok ołtarz żłóbka. To tam po narodzeniu właśnie zostało złożone dziecię Jezus, Bóg człowiek. Pierwotnie był to prawdopodobnie gliniany żłób, który został znaleziony przez cesarzową Helenę. On później został zamieniony na srebrny. I tą, bo w ogóle świątynia jest prawosławna, ale tą częścią groty zajmują się franciszkanie. I jeszcze jest trzecie miejsce w tej grocie. To jest ołtarz trzech króli, czyli to miejsce, gdzie mieli przybyć mędrcy ze wschodu. Nie wiemy, ilu ich było. Tradycja na idąc tropem darów, które przynieśli, mówi, że było właśnie ich trzech, bo złoto, mirra i kadzidło. I w tych wnękach właśnie można się przytrzymać na taką osobistą modlitwę i to rzeczywiście jest niesamowite doświadczenie, bo tak jak są grupy, to oczywiście wszyscy sprawnie mają przejść, zobaczyć, oddać cześć, ale naprawdę tu warto ci też, którzy pilnują tego miejsca, zazwyczaj się na to zgadzają, zespołu, żeby gdzieś znaleźć taki właśnie swój kontakt w tej grocie i podjąć taką niewycieczkową czynność, jaką jest kontemplacja tej największej tajemnicy w dziejach człowieka, kiedy to właśnie Bóg staje się człowiekiem. I po drugiej stronie górnymi schodami z tej groty wychodzi się na zewnątrz.
Byliśmy w Bazylice Narodzenia, ale tuż obok jest kolejne ważne miejsce, Kościół Świętej Katarzyny.
Tak, to jest miejsce o tyle nam właśnie ważne, że to jest Kościół rzymskokatolicki. On przylega do Bazyliki Narodzenia Pańskiego. Kościół trzynawowy z pięknym krzyżowo-żebrowym sklepieniem. Jeżeli oglądamy w Boże Narodzenie transmitowane na cały świat pasterki, to one są właśnie z tego kościoła świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Patriarcha Jerozolimy, łaciński patriarcha Jerozolimy, tutaj właśnie z tego placu przed Kazanłowa wchodzi procesyjnie z figurką Dzieciątka Jezus i tutaj z tego kościoła właśnie rozpoczyna się transmitowana na cały świat pasterka. Znowu wchodząc, napotykamy krużganki, które łączą klasztor z kościołem, kościół z klasztorem i w centrum dziedzińca napotykamy na kolumnę z posągiem świętego Hieronima. Skąd ten święty Hieronim tutaj? Właśnie kościół został zbudowany na grocie, gdzie w IV wieku mieszkał święty Hieronim. Wielka postać, jeżeli chodzi o przede wszystkim tłumaczenia, nie tylko Biblii, tak zwanej Wulgaty, czyli z tych języków oryginalnych na łacinę, ale także tłumacz innych pism wczesnochrześcijańskich, z języka także koptyjskiego. Wielka postać, wielki asceta, aczkolwiek tradycja przekazuje, że też był takim człowiekiem bardzo szorstkim. Można tutaj zajść z kościoła świętej Katarzyny do tej groty, znowu do miejsc wykopalisk archeologicznych, gdzie prawdopodobnie prowadził swoją działalność. Tam prowadził w warunkach bardzo takich surowych, ascetycznych tą pracę edytorską jako tłumacz, ale także tam właśnie modlił się, czynił pokutę i jako owoc tego jego ascetycznego życia bez wątpienia była ta zażyłość z Pismem Świętym. Mówił słynne jego powiedzenie, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Jezusa Chrystusa. Czyli jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to niejako jesteśmy zobligowani do tego, żeby poznawać Słowo, które objawia nam prawdę o Bogu, człowieku w Jezusie Chrystusie. To jest właśnie ten kościół, trzynawowa świątynia. Widzimy tutaj też to właśnie charakterystyczne dla gotyku sklepienie krzyżowo-żebrowe i grota świętego Hieronima.
Te groty są kluczową częścią tego miejsca, tej bazyliki, bo tak naprawdę tymi podziemiami można się dostać z kościoła, z Bazyliki Świętej Katarzyny do Bazyliki Narodzenia Jezusa.
Tak, kościół przylega do Bazyliki Narodzenia Pańskiego i pierwotnie to nie były jakieś wydzielone obiekty. Kościół świętej Katarzyny jest późniejszy, został dobudowany do tego, więc możemy przypuszczać na bazie tych wykopalisk archeologicznych, że to były właśnie te przestrzenie ze sobą połączone.
Mówi się też o tym, że w jednej z tych grot w podziemiach kościoła świętej Katarzyny przyśnił się świętemu Józefowi sen o tym, żeby uciekać. Grota świętego Józefa, nazywana grotą snu, która upamiętnia zjawienie się Józefowi we śnie anioła, informującego go o niebezpieczeństwie ze strony Heroda nakazującego ucieczkę do Egiptu.
Tak.
Te groty z tej perspektywy kościoła świętej Katarzyny do Bazyliki Narodzenia, to nie są przejścia nadużywane, to tylko okazjonalnie
udostępniona jest ta grota świętego Hieronima, tak, do niej się dochodzi. Jeśli dobrze pamiętam. No i oczywiście kościół, w którym bardzo często grupy pielgrzymów tam sprawują Eucharystię. To jest dostępne dla grup katolickich.
I ten szczególny, wspomniany już zresztą przez księdza, ten szczególny moment w roku, kiedy w kościele świętej Katarzyny w noc Bożego Narodzenia rozpoczyna się uroczysta najpierw godzina czytań, potem pasterka, której przewodniczy patriarcha.
Łaciński patriarcha Jerozolimy, tak.
Odwiedziliśmy Betlejem. Czas trafić na pole pasterzy.
Bardzo też wymowne miejsce, bo tam z tego miejsca wybrzmiały słowa, które wybrzmiewają w czasie Eucharystii. Chwała na wysokości Bogu. Gloria in excelsis.
Deo.
3 kilometry od Betlejem, na tak zwanej równinie Rut lub Boaza, to są imiona przodków króla Dawida, było miejsce wypasu owiec. Czytamy o tym w Ewangelii według świętego Łukasza w 2 rozdziale, że pierwszymi, którzy dowiadują się, poza oczywiście Maryją i Józefem, prawnym ojcem Jezusa Chrystusa, pierwszymi, którzy dowiadują się o tym, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, Bóg stał się człowiekiem, są pasterze. Widzimy świątynię, która w tym miejscu została wybudowana. To 1954 rok, a więc też taka struktura bardziej współczesna według projektu Antonio Berluzzi. Te nazwiska włoskie tutaj pojawiają się niejako naturalnie, bo kustodia Ziemi Świętej, czyli taka jednostka kościelna, która zajmuje się opieką nad miejscami drogimi chrześcijaństwu w Ziemi Świętej, była zawsze zdominowana przez Włochów i franciszkanie, którym ta kustodia Ziemi Świętej została powierzona, to w dużej mierze właśnie byli Włosi. Stąd tutaj mamy wiele nazwisk artystów włoskich, architektów, którzy pracowali nad tymi obiektami. Forma sama tej świątyni jest rotundalna. Wewnątrz, jeśli wejdziemy, to mamy malowidła freskowe anioła obwieszczającego narodzenie pasterzy w drodze do Betlejem i tego, którego zobaczyli, czyli właśnie Jezusa w grocie betlejemskiej i w kopule, która wieńczy tę rotundalną świątynię, wymalowane są postaci aniołów. I pod świątynią znowu jest taka grota w skale, czyli znów takie wgłębienie skalne z wnęką, które dawało schronienie i pasterzom, i zwierzętom. Tutaj właśnie pasterze dowiedzieli się o tym, że Bóg stał się człowiekiem. W mieście Dawidowym narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. I to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i złożone w żłobie. I to właśnie całe zastępy aniołów, które w tym momencie się objawiają i wyśpiewują chwała na wysokości Bogu. Gloria in excelsis Deo. Pod świątynią jest właśnie w tej grocie pasterzy urządzona kaplica dla sprawowania mszy świętej. Tam zazwyczaj właśnie przybywające grupy, to miejsce też jest pod opieką franciszkanów. Tam właśnie gromadzą się przybywające grupy i tam sprawowana jest msza święta.
A sama przestrzeń wokół wciąż przypomina takie
gaje oliwne,
otwarte pejzaże sprzed lat?
Tak, tak. No tak, my zawsze jak wchodzimy do tych obiektów rozmaitych, to mamy taką świadomość, że to już jest coś, co stało się po Chrystusie. Natomiast jak się mija stare gaje oliwne, stąpa się po kamieniach, patrzy się na góry, na pustynię, czy na jezioro Genezaret, to tak, no Jezus chodził po tej wodzie, tak? Czy Jezus stąpał po tych kamieniach? To jest wtedy takie niesamowite, czyli zetknięcie się tych dwóch światów, świata natury i świata kultury. Świata natury, który był udziałem Boga człowieka, więcej to słowo, które ten świat stworzyło, i później świat kultury, który przez człowieka został wydobyty ze świata natury. To takie niesamowite wrażenie. Myślę, że kiedy jedzie człowiek do Ziemi Świętej, która jest nazywana Piątą Ewangelią, to właśnie to, co najbardziej dotyka, to nie tyle wytwór człowieka upamiętniający zbawcze wydarzenia, ile właśnie natura, czyli taka świadomość, że no dotykam, uczestniczę w tym, co było także udziałem Boga człowieka. To jest właśnie takie szczególnie niezwykłe i to dotyka zawsze w jakiś sposób ludzkiego serca.
Spacerując po tych miejscach, roztaczają się widoki niezwykłe, bo większość tych miejsc jest jednak na wzniesieniach położonych, około 700 metrów. No i to z nich mamy tę perspektywę na wspomniane gaje oliwne czy migdałowe.
Zawsze jakoś tak głębiej dotyka to, co jest z tego pierwszego stworzenia, czyli ze świata natury.
Po polu pasterzy mamy Grotę Mleczną.
No właśnie, jak wyjdziemy z Bazyliki Narodzenia Pańskiego, to kierując się na lewo, dojdziemy do takiej równoległej do placu przed Bazyliką Narodzenia Pańskiego ulicy, pełnej warsztatów, sklepików, gdzie rzemieślnicy miejscowi z drzewa oliwnego wytwarzają rozmaite przedmioty, nieskończonej ilości różańców, figurki Pana Jezusa, szopki betlejemskie, rozmaite inne wyobrażenia właśnie powiązane z Betlejem. I idąc tą uliczką pod górę, w pewnym momencie natrafimy po prawej stronie na taką bramę, która wprowadzi nas na niewielki dziedziniec Groty Mlecznej, która upamiętnia, tak przekazuje nam tradycja, ucieczkę, to zapis także biblijny, ale zmierzam do wydarzenia, które przekazała nam właśnie tradycja. Kiedy Józef dowiaduje się we śnie, że ma zabrać dzieciątko Jezus, Maryję i uciekać przed niebezpieczeństwem śmierci. Możemy wyobrażać sobie, że było to w pośpiechu. To też pokazuje taką logistyczną sprawność świętego Józefa, który umiał w tamtych okolicznościach tą podróż zorganizować, czyli jakoś tam szybko się spakować, wziąć to, co potrzebne. Później też w Egipcie zorganizować życie, to gdzieś właśnie zaraz po wyjściu z tego miejsca, gdzie przebywali, prawdopodobnie kiedy już z Betlejem wyjechali ci wszyscy, którzy przyjechali na ten tak zwany spis ludności, to zmieniło się także miejsce zamieszkania Józefa i Maryi. Te gospody, które tam były, pewnie już mogły wtedy przyjąć świętą rodzinę. W każdym razie właśnie po tym śnie, kolejnym śnie Józefa, który bardzo wyraźnie mówi, co Józef dalej ma czynić w historii odkupienia świata, w jaki sposób ma chronić Boga człowieka. Józef wyrusza w drogę do Egiptu, ucieka z Galilei, droga daleka do Egiptu, by tam osiąść i czekać na sprzyjające okoliczności do tego, by powrócić, jak wiemy, z Pisma Świętego do Nazaretu. I pierwszym takim przystankiem miała być właśnie dzisiaj ta Grota Mleczna. Proszę zwróćmy uwagę, że ona jest wykonana z takich właśnie białych kamieni, to kolor skał, w których ona się znajduje. Jest taka właśnie tradycja, że tutaj Maryja to też taki bardzo, bardzo ciepły wizerunek Matki Bożej, tak zwanej karmiącej. Miała właśnie karmić piersią Boga człowieka i ta właśnie...
Kilka kropel
tak,
mleka
tak, spadło. Tak, spadło i właśnie uczyniło biel tych skał.
I to jest też takie nieoczywiste, bo jednak większość skał wokół ma kolor klasycznego piaskowca, czyli kremowy, taki delikatnie zabrudzony, a w tym miejscu te skały są rzeczywiście mleczne, białe.
To jest takie wewnętrzne widzenie, to tak jak święty Jan w Ewangelii. Wewnętrzne spojrzenie na rzeczywistość. Można to widzieć zmysłem wzroku i szukać rozmaitych odpowiedzi w świecie nauki, dlaczego są takie właśnie skały, jakie są składniki tych skał, które powodują, że właśnie jest taka biel. A człowiek wierzący równie dobrze może prosto powiedzieć, bo kilka kropli mleka Matki Bożej upadło
w tym miejscu.
Tak, w tym miejscu i dlatego one są takie białe. To pokazuje nam, jak w tych miejscach niezwykle ważna jest wiara.
I nieprzypadkowe jest też przemodlenie tego miejsca przez osoby, które właśnie tam modlą się o potomstwo, tak, o to, by doświadczyć macierzyństwa. Tak.
Tam jest bardzo wiele świadectw złożonych rodziców, którzy otrzymali w tym miejscu łaskę macierzyństwa, łaskę ojcostwa, kiedy z niewyjaśnionych z punktu widzenia medycznego przyczyn niepłodne
nie
stawało
się
płodne. Mm-hmm. Tak? Więc to jest właśnie takie też piękne miejsce. Od niedawna istnieje tam też klasztor kontemplacyjny sióstr sakramentek, które dzień i noc adorują Najświętszy Sakrament w tym miejscu. Jest zrobiona też taka antresola swoista, gdzie w tej modlitwie adoracyjnej mogą uczestniczyć też pielgrzymi przychodzący. I to rzeczywiście też jest takie niezwykłe miejsce. Wiele osób się tam zatrzymuje na dłuższą modlitwę, tak jak mówiłem, w grocie też Narodzenia Pańskiego, bo to można przyjść, zobaczyć i powiedzieć byłem. A można też mieć takie swoiste, duchowe, piękne doświadczenie w takim miejscu, czyli nie tylko zobaczyć, ale też uwierzyć w moc tego miejsca i w moc modlitwy.
Niektórzy też przywożą okruchy tego białego kamienia, by sprezentować
tak,
je
osobom.
Tym, którzy chcą, by słowo stało się ciałem w ich życiu.
Tak, i to na pewno nie proch czyni cud macierzyństwa czy ojcostwa, ale wiara głęboka. Twoja wiara cię uzdrowiła. To są słowa, które wybrzmiewają z kart Pisma Świętego. Chcemy tutaj wzmacniać przede wszystkim w tych świętych miejscach powiązanych w tym przypadku z Bożym Narodzeniem wiarę w to, że Bóg jest Emmanuelem, to znaczy Bogiem obecnym pośród nas i to nie jest obecność na chwilę czy na kilka chwil, tylko to jest obecność nieustanna. Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. I to zaczęło się właśnie w Nazarecie, później przeszło przez Betlejem po to, żeby kropkę nad i postawić na Golgocie w Jerozolimie poprzez ukrzyżowanie, poprzez śmierć. To pięknie pokazują ikony Bożego Narodzenia i jeżeli będziemy w Betlejem, to te ikony w samej Bazylice Narodzenia Pańskiego, czy w innych miejscach, one właśnie wyrażają taką syntezę wydarzeń zbawczych, bo można zatrzymać się na Bożym Narodzeniu, można zatrzymać się na choince, ale chrześcijaństwo przez Boże Narodzenie przechodzi do wydarzenia właśnie zbawczego, czyli Bóg staje się człowiekiem nie dlatego, żeby człowiekowi się stało miło w wigilijny wieczór, czy żeby mógł ubrać choinkę, ale Bóg staje się człowiekiem po to, żeby odkupić człowieka i żeby człowieka przyciągnąć do siebie, czyli żeby stało się zjednoczenie pomiędzy tym, co boskie i tym, co ludzkie. I to zaczyna się właśnie w Bożym Narodzeniu. Pan Bóg poprzez ten fakt stania się ciałem, on otwiera człowiekowi, który także jest ciałem, złożonością tego, co cielesne z tym, co duchowym, do siebie, żeby człowiek ostatecznie na wieczność mógł się zjednoczyć z Bogiem.
Pięknie dziękuję za spotkanie. Gościem Ucha na Świat ksiądz Radosław Kimsza, proboszcz parafii Chrystusa Króla w Białymstoku. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję. No i owocnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia. Mamy tu radość świętowania oktawy świąt Bożego Narodzenia, także przed nami jeszcze kilka dni, żebyśmy rzeczywiście jakoś ten prawdziwy smak Bożego Narodzenia, który jest znacznie czymś więcej niż smak pierogów, czy nawet opłatka, żebyśmy jeszcze jakoś głębiej poszli w te dni do tego wydarzenia, które przecież jest początkiem naszej wieczności.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.